Wracamy do Suwalskiego Magazynu Samorządowego, czyli spotkania z radnymi. Przypomnę, są z nami dzisiaj pani Mariola Brygida-Karpińska, pan Karol Korneluk, pan Sylwester Cimochowski, pan Zdzisław Przyłomiec, suwalscy radni. Wracamy też do pytań, a te kieruję do pana Karola Korneluka z ugrupowania Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska, członka Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego, członka Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Dzień dobry jeszcze raz.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Suwalski budżet obywatelski to kwestia, którą żyje wielu mieszkańców Suwałk. Co na ten temat będzie mówione podczas najbliższej sesji Rady Miasta?
Zgadza się, panie redaktorze. Budżet obywatelski w Polsce po raz pierwszy wprowadził Sopot w 2011 roku. Natomiast w Suwałkach ta forma wsparcia pojawiła się w 2014 roku i na ten cel w budżecie naszego miasta wtedy przeznaczyliśmy kwotę 1 milion złotych. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym od 2019 roku taka forma w miastach na prawach powiatu jest obowiązkowa i wynosi ona co najmniej 0,5% wydatku gminy. Czyli w tym zakresie wyprzedziliśmy trochę ustawodawcę. Szanowni Państwo, przed nami już ósma edycja budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Na 2022 rok, przepraszam, ale zanim przejdę do tych założeń, chciałbym skupić się na sprawozdaniu z wykonania budżetu obywatelskiego za rok 2020, co jest jednym z punktów zbliżającej się sesji Rady Miejskiej. W 2020 roku udało się zrealizować 7 zadań z tak zwanej grupy projektów inwestycyjnych małych. I polegały one na urządzeniu placu zabaw, montażu i zakupu 7 defibrylatorów, które były umieszczone w różnych częściach naszego miasta. Utworzyliśmy parkingi przy ulicy Sportowej, w końcu wyremontowaliśmy schody przy ulicy Polnej. Udało nam się zrealizować projekt polegający na montażu siłowni dla dzieci na Zalewem Arkadia. Utwardziliśmy nawierzchnię żwirową przy ulicy Dąbrówce oraz rozbudowaliśmy aleje na osiedlu Hańcza. I kwota, jakie na ten cel przeznaczyliśmy, wynosiła ponad 673 tysiące złotych. W kolejnej grupie projektów kulturalnych lub społecznych zrealizowano projekt Pamiętajcie o ogrodach, piknik olimpijski, bajkowy sposób na integrację, suwalski fan klub bluesa. Niestety z uwagi na pandemię nie udało się zrealizować Dni Kultury Japońskiej. Na ten cel przeznaczyliśmy kwotę blisko 55 tysięcy złotych. Natomiast w grupie projektów inwestycyjnych dużych udało się zrealizować projekt polegający na uporządkowaniu terenu i budowie zatoki autobusowej w Centrum Ogródków Działkowych na osiedlu Północ. Niestety nie udało się nam zrealizować do tej pory jednego z dużych projektów i tutaj chciałbym się troszkę dłużej na tym skupić, a chodzi o zakup i budowę hali pneumatycznej przy boisku w Szkole Podstawowej nr 6. W zeszłym miesiącu wystąpiono do komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Białymstoku o wydanie postanowienia odnośnie zastosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej. W swoim postanowieniu z dnia 19 marca bieżącego roku komendant nie wyraził zgody na proponowane w ekspertyzie technicznej rozwiązania zamienne. Podniósł kilka aspektów. Dotyczyły one wyposażenia obiektów w konstrukcję do awaryjnego podnoszenia powłoki pneumatycznej, niezapewnienia odpowiedniej odległości 20 metrów projektowanej hali od innych obiektów budowlanych. Tutaj należy nadmienić, że najbliższy budynek znajdował się w odległości 2,24 m od projektowanej hali, a także podniósł aspekt dotyczący drogi pożarowej do obiektu. Jednakże komendant w swoim postanowieniu stwierdził, że można wystąpić o kolejną zgodę po wyeliminowaniu wszystkich nieprawidłowości. Teraz, Szanowni Państwo, czekamy na decyzje, jakie zapadną. Mam nadzieję, że w tej sprawie decyzje zapadną w przyszłym tygodniu i poznamy je może na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Zanim projekt uchwały dotyczącej suwalskiego budżetu obywatelskiego trafi na obrady sesji Rady Miejskiej, przechodzi on tzw. proces konsultacji społecznych. Jednym z ciał, jakie opiniuje ten projekt, jest Suwalska Rada Działalności Pożytku Publicznego, w której gronie mam przyjemność zasiadać. W tym roku Rada w procesie konsultacji zgłosiła do tego projektu 17 uwag i opinii, część z nich została przyjęta, ale uwagi, które budziły największą kontrowersję członków Rady dotyczące szkolnego budżetu obywatelskiego, zostały odrzucone. I Szanowni Państwo, jak mogą kształtować się wyniki głosowania na projekty dotyczące szkolnego budżetu obywatelskiego? Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że wygrają je największe społeczności. Tutaj chciałbym troszkę sięgnąć do danych statystycznych. Przedszkole nr 8 – 120 przedszkolaków, przedszkole nr 3 – 213 przedszkolaków, żłobek miejski w Suwałkach – 327 pociech. Szkoła podstawowa nr 9 – 438 uczniów. Szkoła podstawowa nr 6 – 760 uczniów. Szkoła podstawowa nr 5 – 955 uczniów. Szanowni Państwo, dane statystyczne mówią same za siebie. Kolejne zmiany, jakie zostały wprowadzone w budżecie obywatelskim na 2020 rok, dotyczą ogólnodostępności projektu. Ma to polegać na nieodpłatnym umożliwieniu ogółowi mieszkańców Suwałk korzystanie z efektów realizacji danego projektu. Znalazły się również zapisy dotyczące Zielonego Budżetu Obywatelskiego, który ma polegać na rozwoju publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zielonych, a także Szkolny Budżet Obywatelski, o którym już wspominałem. Jak to kształtują się kwoty przeznaczone na ten cel? Na 2022 rok w budżecie miasta na ten cel zarezerwowano 2 700 000 zł. Na projekty kulturalne i społeczne zarezerwowano wartości do 20 000 zł, zarezerwowano 100 000 zł. Na małe projekty inwestycyjne kwotę 0,5 miliona zł, na duże projekty inwestycyjne 1 900 000 zł, a także na budżet szkolny i zielony po 100 000 zł. Temat Szkolnego Budżetu Obywatelskiego budził również wiele kontrowersji podczas posiedzeń miejskich komisji merytorycznych Rady Miejskiej. Mam nadzieję, że do najbliższej sesji, która już jest w środę, uda nam się wypracować odpowiednie uregulowania, aby ten budżet mógł być również realizowany w tym roku. A szanowni państwo, jeżeli chodzi o terminy, zgłaszanie wniosków zaplanowane jest od 4 do 28 maja. 28 czerwca mamy poznać informację o wynikach weryfikacji projektów, a głosowanie nad projektami ma odbywać się w okresie od 1 września do 24 września. Wszystkich serdecznie zapraszam do udziału w tym procesie.
Dziękuję. Tyle na temat budżetu obywatelskiego, pan radny Karol Korneluk. A teraz proszę o głos panią Mariolę Brygidę Karpińską, radną Klubu Prawo i Sprawiedliwość, członka Komisji Oświaty i Wychowania, członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a rozmawiać będziemy o przyszłości bursy szkolnej. Co czeka Suwalską Bursę Szkolną? Oddaję pani głos.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Na Komisji Oświaty i Wychowania Rada Miejska, radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie powrotnego przyjęcia i prowadzenia bursy szkolnej w Suwałkach. Miasto Suwałki przyjmuje do prowadzenia bursę szkolną na ulicy Szkolnej 2, zwane dalej potocznie bursą od Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia profesora Edwarda Szczepanika w Suwałkach na ulicy Noniewicza 10. I ma to nastąpić z dniem 1 września 2021 roku. W piśmie załączonym do radnych pan prezydent przedstawił stanowisko i swoje uzasadnienie, iż Wyższa Szkoła Zawodowa wystąpiła do pana prezydenta Suwałk z prośbą o ustalenie terminu i sposobu przyjęcia przez miasto Suwałki zadania polegającego na prowadzeniu bursy szkolnej w Suwałkach. Miasto zamierza prowadzić bursę w budynku przy ulicy Szkolnej 2, który jest własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Miasto Suwałki planuje zawrzeć z uczelnią umowę najmu, w której określi wysokość opłat między innymi za wynajem części budynku na cele zakwaterowania wychowanków, pomieszczeń biurowych, usługę sprzątania, pracę konserwatora. Z kolei mienie ruchome znajdujące się w bursie szkolnej jest własnością miasta Suwałki. Obecnie w bursie zakwaterowanych jest 122 wychowanków, zatrudnionych jest 5 pracowników pedagogicznych, 5 etatów i 1 pracownik administracji, 1 księgowa, 1 etat. Po powrotnym przyjęciu prowadzenia bursy jako jednostka prowadzona przez miasto stanie się z mocy prawa obowiązującą, trzeba będzie na nowo zawrzeć umowę o pracę, gdyż wówczas pracodawcą będzie tak zwana bursa szkolna. Przewidywane wydatki z tego uzasadnienia, jakie mamy tutaj załączone, wyglądają w sposób następujący. Wrzesień i grudzień 2021 wyniosą ponad 460 tysięcy, a w okresie styczeń-sierpień 2022 ponad 920 tysięcy. Łącznie w skali roku to około 1 400 tysięcy. Otrzymana subwencja oświatowa na funkcjonowanie wyżej wymienionych placówek zabezpieczy wydatki na dotację dla PWSZ-u do sierpnia 2021 oraz wydatki funkcjonowania bursy w okresie wrzesień-grudzień 2021.
Na najbliższej sesji radni zajmą się też rozpatrzeniem petycji w sprawie ochrony ulicy Wigierskiej. Jakie są decyzje w tej sprawie?
W sprawie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia ochrony ulicy Wigierskiej radni podejmą decyzję na najbliższej sesji. Ja przed sobą mam dwa projekty. Jeden wygląda w ten sposób. że za niezasługującą na uwzględnienie petycję i drugi na zasługującą na uwzględnienie petycję. Także to jest decyzja radnych i taka decyzja zapadnie na sesji. Natomiast ja w paru słowach chciałabym powiedzieć, bo wczoraj bardzo szeroko to było omawiane, ja bardzo drobiazgowo dopytałam się panią miejską architekt, o co chodzi ze zmianą zagospodarowania przestrzennego i pani architekt wyjaśniła bardzo dokładnie i bardzo jasno, na czym to polega. Polegać to będzie na pojawia się projekt zagospodarowania przestrzennego, który ma przesunąć jak gdyby miejsce budowli przyszłych budynków, o które między innymi wystąpił jeden właściciel. Działki niektóre mają 6 metrów, 8 metrów i to ma wyglądać w ten sposób, żeby uporządkować całe te tereny i była możliwość jakiegoś przyszłego w przyszłości inwestowania. I myślę, że owszem, miejsce jest bardzo piękne i należy o to dbać. Natomiast tak jak wyjaśniała wczoraj pani architekt, wygląda to bardzo optymistycznie. Przede wszystkim pokazuje, że jest alternatywa dla tych mieszkańców, możliwości w późniejszym terminie rozbudowy, zabudowy, bądź też odsprzedaży tego mienia. Także inaczej wyglądało to z perspektywy, jak nie znaliśmy tych szczegółów, a po wyjaśnieniu przez panią architekt myślę, że sprawa wygląda dosyć ciekawie. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Tyle na temat podniesionych kwestii pani Mariola Brygida-Karpińska. Przed nami pan Sylwester Cimochowski, klub Łączył Nas Suwałki, członek Komisji Strategii Rozwoju Gospodarczego, członek Komisji Finansowo-Budżetowej. A mówić będziemy o sporcie, bo decyzje dotyczące sportu to też domena Rady Miejskiej w Suwałkach. Oddaję głos.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Decydując się w przeszłości na budowę obiektów sportowych, byliśmy świadomi, że z tych obiektów będą korzystały kluby sportowe. Wigry i SKB, które są historią tego miasta, Ślepsk, który tworzy nową historię, także UKS Grot, Lux Hańcza, MUX Olimpijczyk czy wiele innych. Więc uchwały Rady Miejskiej, w skrócie tak powiem, stypendialna, dotacyjna i o wynajmie obiektów, które pojawią się na najbliższej sesji, są następstwem naszych decyzji o budowie obiektów sportowych. Jako miasto, którego budżet przekracza 500 milionów, drugi raz w historii, wydatek w wysokości 0,7% budżetu na pomoc klubom jest w rzeczywistości niedużym wydatkiem. Drużyny seniorskie, które funkcjonują w klubach sportowych, napędzają tak naprawdę dzieci i młodzież do wyjścia z domów, napędzają dzieci i młodzież do uprawiania różnych dyscyplin sportowych. Rozwój sportowy dzieci i młodzieży jest właśnie uzależniony od funkcjonowania drużyn seniorskich, które zapewniają widzów, sponsorów czy idoli dla dzieci i młodzieży. Trzeba mieć na uwadze, że ani kultura, ani oświata, ani również sport nie są to przestrzenie, które będą generowały wpływy do budżetu miasta, a wręcz przeciwnie, żeby mogły funkcjonować, będą potrzebowały merytorycznego i finansowego wsparcia od samorządu, sponsorów, a także środków masowego przekazu, portali informacyjnych czy rzetelnych rozgłośni radiowych. Mimo szumu medialnego, który pojawił się w ostatnich dniach o transparentności wydatkowania środków finansowych otrzymanych przez klub Wigry, mogę powiedzieć, że wszystkie środki miejskie, które są przyznawane wszystkim klubom sportowym, na podstawie uchwał Rady Miejskiej w postaci stypendiów specjalnych nie trafiają do klubów, tylko bezpośrednio są wypłacane przez pracowników Urzędu Miejskiego dla zawodników i trenerów. To zawodnicy i trenerzy zawierają z Urzędem Miejskim stosowne umowy i na podstawie tych umów otrzymują stypendia specjalne. Dodatkowo środki z dotacji samorządowych przekazywane klubom sportowym są rozliczane przez pracowników Urzędu Miejskiego. Każda faktura jest sprawdzana i weryfikowana przez pracowników Urzędu Miejskiego. Kluby działają jako spółki prawa handlowego, przynajmniej te największe, wykonują sprawozdania finansowe, które są badane przez niezależnych, biegłych rewidentów, które sprawdzają wszystkie przychody i wydatki spółek łącznie z weryfikacją faktur i ich umów. Tak więc 100% środków przekazywanych przez samorząd klubom sportowym jest transparentne i miasto ma pełną wiedzę na temat wydatkowania tych środków. Reasumując swoją wypowiedź na temat finansowania sportu w mieście, uważam, że jako radni powinniśmy wspomagać funkcjonowanie klubów sportowych poprzez podejmowanie stosownych uchwał, wspierać osoby zarządzające tymi klubami, zwyczajnie tym klubom pomagać. Powinniśmy być dumni, że kluby promują nasze miasto w Polsce i na świecie, że dokładamy swoją cegiełkę do historii tego miasta. Bo bez funkcjonowania sportu i kultury, do której również dokładamy jako miasto wielu milionów, nasze życie byłoby uboższe, obiekty stałyby puste, a i tak generowałyby koszty związane z ich utrzymaniem. Więc uchwały tutaj uważam, że trzy, które będą na tej sesji, dotacyjna, w skrócie już tak mówię, stypendialne i o wynajmie obiektów, będą z dużą korzyścią dla naszych klubów, żeby mogły dalej funkcjonować i się rozwijać.
Tyle na temat sportu. Pan Sylwester Cimochowski, przypomnę, klub Łączył Nas Suwałki, członek Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Finansowo-Budżetowej. To już prawie wszystko w audycji samorządowej, suwalskiej audycji samorządowej. Proszę Państwa, przed nami święta wielkanocne. Jak spędzą ten czas suwalscy radni? Pan Zdzisław Przyłomiec?
Przede wszystkim z najbliższymi, z rodziną, bo innej nie ma możliwości, ale zawsze marzymy o tym, by ten czas z najbliższymi spędzać. W moim przypadku małżonka akurat będzie miała też w okresie świątecznym dyżur, wobec tego składając życzenia, rozpocznę właśnie od tych służb. Szczególnie chciałbym pozdrowić w okresie przedświątecznym i świątecznym te osoby, które w czasie świąt będą pracowały i podziękować im za tę pracę, za tę misję. Wśród osób dyżurujących z pewnością będą pracownicy służby zdrowia, służb sanitarnych, porządkowych, mundurowych, czyli osoby dbające o nasze zdrowie już od 12 miesięcy, aż 12 miesięcy w sposób szczególny. Na czas świąt Wielkiej Nocy chciałbym życzyć wszystkim radioodsłuchaczom, mieszkańcom Suwałk pomyślności, spokoju, spełnienia marzeń, spełnienia planów oraz jak najwięcej zdrowia. Niech ten szczególny czas upłynie w rodzinnej, bezpiecznej, zdrowej atmosferze. Niech radość, niech ten optymizm wiosenny, który towarzyszy Świętu Zmartwychwstania Pańskiego, staną się naszym udziałem również na co dzień. Zdrowych świąt.
Pani Mariola Brygida Karpińska, z czym kojarzy się Pani Wielkanoc?
Ja bardzo lubię święta wielkanocne. Myślę, że to są najstarsze święta w naszej historii polskiej, w kulturze polskiej, ale też i w historii Kościoła. Uwielbiam przygotowywania do świąt, całą tą atmosferę. Od sprzątania poprzez gotowanie mam wtedy taki czas dla siebie, pokazania przed rodziną, jaką wspaniałą jestem gospodynią. Przygotowujemy wspólnie z mężem, zapraszam kuzynów, jeździmy do nich. Także myślę, że jest to cudowny czas. Żałuję tylko, że już nie ma śmigusa, dyngusa takiego, jaki był kiedyś, ale myślę, że możemy cieszyć się tym, co jest teraz obecnie. Pięknym słońcem i wiosną.
No właśnie, pandemia koronawirusa cały czas w tle. Pan Karol Korneluk, dużo zmienia ta pandemia, jeśli chodzi o celebrę świąt wielkanocnych w Pana domu?
Szanowny Panie redaktorze, jak już tutaj przewodniczący wspomniał, służba zdrowia ma teraz duże obciążenie, a moja małżonka właśnie w tej służbie zdrowia pracuje, jest na pierwszym froncie walki z koronawirusem i chciałbym wszystkim życzyć osobom, które zajmują się tymi sprawami, aby te najbliższe święta były dla nich taką chwilą odpoczynku, taką chwilą refleksji, aby mogły troszkę te akumulatory zładować. Sami doskonale wiemy, co dzieje się teraz w naszym kraju. Trzecia fala koronawirusa, a dla pozostałych osób, które są zmęczone już tymi drugimi świętami pandemicznymi, chciałbym życzyć wytrzymałości.
Pan Sylwester Cimochowski, jak będą wyglądały święta wielkanocne w Pana domu?
No, spędzone na pewno z małżonką, rodziną, prawdopodobnie teściową, więc tutaj myślę, że będzie miło i sympatycznie.
Jakieś szczególne życzenia do zajączka wielkanocnego?
Nie, dużo wszystkim zdrowia i każdy, żeby spędził te święta z osobami najbliższymi, czy to się uda z rodziną, czy z znajomymi, i żeby gdzieś tam po prostu nie wyjeżdżać, zostać mimo wszystko w tych domach.
Przyłączam się oczywiście do życzeń w suwalskim magazynie samorządowym. Głos zabrali pani Mariola Brygida Karpińska, pan Karol Korneluk, pan Sylwester Cimochowski, pan Zdzisław Przyłomiec, suwalscy radni. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za uwagę. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.